Szanowni Państwo, Szanowni Panowie, rozpoczynamy ostatnią debatę z cyklu rozmów, dyskusji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Gdańsku z wybitnymi historykami. Tutaj uwaga, informacja dla naszych słuchaczy. Ta ostatnia dyskusja będzie jednak różniła się nieco od poprzednich. Przede wszystkim spotykamy się w liczniejszym gronie. Po drugie, przez to mamy trochę więcej czasu. I po trzecie, najważniejsze, nie będziemy dzisiaj dyskutować o wybranym fragmencie dziejów z historii Polski czy historii powszechnej, a będziemy rozmawiali o rzeczy, tak mi się wydaje, czy o zagadnieniu fundamentalnym dla pracy historyka, badacza historii, mianowicie o warsztacie historyka. Będziemy odpowiadali na pytanie, kim jest historyk, jakie są jego zadania, jaka jest jego rola. To jest oczywiście, można powiedzieć kolokwialnie, kuchnia historyczna i dzisiaj kulisy czy te zakamarki tej kuchni będą odkrywali przed Państwem, przede mną, wybitni historycy, specjaliści, naukowcy, którzy mają na koncie fundamentalne dzieła, prace ze swoich dziedzin, a przede wszystkim, co istotne dla dzisiejszej dyskusji, również wykładowcy akademicy, czyli osoby, które mają bezpośredni kontakt dydaktyczny z młodszym pokoleniem historyków czy badaczy historii. Ja nazywam się Jan Chlebowicz, będę prowadził spotkanie z panami profesorami Grzegorzem Berentem, profesorem Markiem Kornatem, profesorem Eugeniuszem Cezarym Królem, profesorem Piotrem Niwińskim i profesorem Mariuszem Wołosem. Szanowni panowie, spotykamy się 19 maja 2021 roku. Nieprzypadkowo wymieniam całą datę. Oprócz tego, że jest to data też historyczna, bo dokładnie 75 lat temu miał miejsce słynny rajd Zdzisława Badochy Żelaznego, to pewnie tematyka bliska profesorowi Niwińskiemu. Natomiast ja bym chciał, żeby ta data symbolicznie nam posłużyła za pewien punkt wyjścia do namysłu właśnie nad rolą i zadaniami historyka tu i teraz, czyli właśnie 19 maja 2021 roku. Czy według panów te zadania i ta rola zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat, powiedzmy dekady, czy jednak nie? I rozszerzę to pytanie niejako odwołując się do artykułu profesora Modzelewskiego, trzy modele historiografii. Czy uważacie panowie, że pewna figura historyka pozytywisty, czyli takiego, który pretenduje niejako do takiej beznamiętnego naukowego obiektywizmu, powinna być współcześnie punktem odniesienia dla współczesnych historyków? I może trochę inaczej sformułuję to pytanie, czy może zbyt często ta figura jest najważniejszym albo bardzo ważnym punktem odniesienia dla współczesnych historyków?
Bardzo dziękuję za to pytanie. To jest seria pytań. Historyk dzisiaj nie pełni takiej roli, jaką pełnił w wieku XIX czy na początku wieku XX. Bo 10 lat to nie jest dla roli historyka i historiografii tak wiele. Od tego zacznijmy. Nikt z nas nie będzie odgrywał takiej roli, jaką odgrywał Szymon Askenazy. Lat temu wiele wstecz. Którego czytała cała polska inteligencja. To było zupełnie inne pisanie, ale on też kształtował i postawy patriotyczne, i przekazywał wiedzę i pewne nawet, powiedziałbym, modele zachowań, które odcisnęły swoje piętno chociażby na tym pokoleniu, które walczyło o niepodległość w czasie I wojny światowej, bez wątpienia. Nie, rola historyka jest bardzo skromna. To znaczy, nikt nas, o ile dobrze pamiętam, bo nie słyszałem, nie zwolnił z tego, ażeby współczesnym tłumaczyć zawiłości przeszłości. To jest nasza rola. Wyjaśniać, być przewodnikiem, pokazywać, dlaczego było tak, a nie inaczej, nawet niekoniecznie formułując stanowcze sądy. I teraz pyta pan, czy wyjść poza rolę zimnego scjentysty,
tak.
Bo to o to chodzi, czyli taki wie es eigentlich gewesen, jak to zadał pytanie pewien, prawda, wybitny skądinąd historyk niemiecki, jak to właściwie było, i to jest ta wykładnia pozytywizmu, nie do końca zresztą precyzyjna, to w nas bardzo głęboko tkwi. Dlatego, że paradoksem polskiej historiografii, a wszyscy jak tutaj siedzimy, reprezentujemy historiografię polską, jest to, że ona wyrosła z tych właśnie niemieckich wzorców pozytywizmu, ponieważ przenieśli je na grunt polski profesorowie uniwersytetów galicyjskich, którzy potem poszli w Polskę w okresie międzywojennym i tak dalej, i tak dalej. I gdybyśmy poszukali naszych dziadków i pradziadków naukowych, to znajdziemy ich w tej grupie. Natomiast największy paradoks polega na tym, że w okresie nieudanej transformacji marksizmu do Polski pozytywizm się jeszcze umocnił. On się dobrze trzyma. Co prawda wchodzą te nurty postmodernistyczne i tak dalej, które patrzą troszeczkę inaczej, ale powiem szczerze, że ja mam osobiście, tu się pewnie różnimy z moimi kolegami, bardzo takie konserwatywne podejście do tej roli, właśnie tego, który ma wyjaśniać. Natomiast jeżeli chodzi o pisanie, to tego, który się jednak pewnych wartości pozytywistycznych trzyma. Powtarzam to studentom do znudzenia. Historyk kończy się tam, gdzie się kończą źródła. Poza źródła możemy wyjść tezą albo hipotezą. Tezą o pół kroku, hipotezą o krok. Ale jeżeli wychodzimy o dwa kroki, albo o trzy, albo o 15,
to już jest propaganda.
To przestajemy być historykami. I tak bym to sformułował. Ale jest jedna kwestia bardzo ważna. Nie zwolniono nas z funkcji publicznej i społecznej. I to się wiąże właśnie z tym wyjaśnianiem zawiłości dziejów. Nie jest chyba dobrym wzorcem, chociaż takie wzorce są, historyk zamknięty w wieży z kości słoniowej, który nie wychodzi, nie uczestniczy w życiu publicznym, nie pisze artykułów popularno-naukowych, bo trzeba to robić. Jeżeli my tego nie zrobimy, to znajdą się tacy, którzy zrobią to, wydaje im się, że lepiej od nas, a faktycznie zrobią to właśnie wychodząc te 15 kroków ponad źródła czy obok źródeł. I tak bym to ujął w największym skrócie. Każdy z tych wątków można w nieskończoność rozwijać.
Dziękuję właśnie za to, że skrótowo. Panowie profesorowie, czy jakiś głos polemiczny? Bo dopytam, czy oprócz wyjaśniania jest miejsce na przykład na osąd, na ocenę?
Ja bym chciał zwrócić uwagę na schizofrenię naszego zawodu. Szlachetną. Jeśli jest dobrze realizowana. Mianowicie jesteśmy historykami do wewnątrz, do siebie. I pilnujemy warsztatu, trzymamy się reguł i wykonujemy naszą pracę zgodnie z wszelkimi prawidłami warsztatu historycznego. I jest ta funkcja na zewnątrz. Kiedy wychodzimy z tej wieży z kości słoniowej i staramy się udowadniać, że jesteśmy społecznie przydatni. Z różnym skutkiem. I żeby nie rozwijać tej myśli, bo ją można byłoby rozwijać, powiem jedno. Trochę się martwię, że nasi koledzy historycy, którzy wyszli na zewnątrz i poczuli w sobie tę wolę służby społecznej, pełniąc różne role, działacza społecznego, działacza politycznego, zapominają o tym, co by robili, gdyby robili dla siebie do wewnątrz. To znaczy zapominają o warsztacie historycznym. I tego jest mi bardzo w naszej rzeczywistości szkoda.
Wybrali łatwiejszą drogę.
Zapewne oni powiedzą, że to jest jeszcze bardziej ciernista droga, ale chyba bym się z tobą, panie profesorze, zgodził.
Pan profesor Niwiński, zdaje się, chciał coś wcześniej uzupełnić, dodać?
Może nie tyle uzupełnić i dodać, co po pierwsze się zgodzić z panami, w 100%, jak gdyby reasumując, że my rzeczywiście, przynajmniej w moim przypadku, ale widzę i panu profesorów, praca pozytywistyczna jest tym elementem podstawowym, drobiazgowe, w cudzysłowie, odtwarzanie przeszłości, szczegółowe, jak najbliższe obiektywnej prawdzie, jest dla nas istotne. Natomiast musimy to też przedstawić społeczeństwu, żeby te badania nie umarły. W formie suchych, ważnych, istotnych, szczegółowych książek historycznych, owszem, ale też w formie publicystycznej, starając się umiejętnie nie przekraczać jej granicy, gdzie czasami zdarza mi się czytać książki z tego nurtu takiego bardziej lekkiego, bym powiedział, gdzie autor stara się zasugerować pewne rzeczy czytelnikowi. Wszedł minister do pokoju z marsową miną albo wszedł uśmiechnięty. I od razu mamy sugestię, co za chwilę powie, w jakim tonie się do tego ustosunkuje. Myślę, że tutaj jest ta granica przekroczona. Ta umiejętność nieprzekroczenia granicy, zachowania się jak najbliżej obiektywnej prawdy, a jednocześnie ciekawe jej przedstawienie, myślę, że jest najistotniejsze.
Do tego aspektu, bo myślę, że to miał pan profesor na myśli publicystyki historycznej, myślę, że jeszcze przejdziemy, bo to jest...
Akurat w tym wypadku książka naukowa, ale fakt.
Okej. Okay. Myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Zanim jeszcze oddam głos panom profesorom, może trochę poszerzę to pytanie, bo widzę, że na razie panowie raczej się zgadzacie, więc może ja w takim razie przejmę rolę adwokata diabła i powiem, że być może w polskiej historiografii współczesnej zbyt dużo jest pewnego rodzaju zachowawczości i jednak patrzenia na tą figurę historyka pozytywisty. I tutaj na przykład odwołam się do dwóch postulatów badawczych dość zbieżnych. Pierwszy profesor Zaręba w Wielkiej Trwodze sformułował, czyli postulat poszerzania tego warsztatu historyka o jednak inne dziedziny nauki, czyli pewien rodzaj interdyscyplinarności. Chodzi o socjologię, o psychologię społeczną, o antropologię historyczną. I podobny postulat badawczy, w moim przekonaniu znacznie jednak poszerzony, sformułował niedawno profesor Mazur w antykomunistycznego podziemia portrecie zbiorowym, gdzie również ten postulat jest niejako powtórzony. I chciałbym, i tylko że poszerzony w moim przekonaniu. Chciałem zapytać, no właśnie, czy ten warsztat historyka współcześnie nie jest może trochę zbyt zachowawczy? Czy może warto zaryzykować i jednak do tego warsztatu zaprosić inne dziedziny nauki, oczywiście z innym językiem badawczym, oczywiście z inną metodologią, ale może jest to, warto to ryzyko naukowo i badawczo podjąć, a może jednak nie, może jednak ten warsztat historyczny powinien być pozbawiony tego eklektyzmu. Tak trochę poszerzając pierwsze pytanie.
Jeżeli ktoś dysponuje takim warsztatem, to z pewnością powinien sięgać do tych dodatkowych umiejętności. Nie ukrywam, że gdy jeden z moich naukowych wychowanków połączył warsztat historyka i 5-letnie studia magisterskie socjologii, to dało to inny i dobry efekt niż taki ścisły historyk zajmujący się podobnym zagadnieniem w innym okresie. To dało dobre efekty. Natomiast jeżeli miałby to polegać na sięganiu po te dyscypliny, bez należytego przygotowania, to mogłoby to dać bardzo zły efekt. Ja z kolei jeszcze dopowiadając sobie tak, jeszcze jest wiele tematów, które musimy opracować mimo upływu lat od wydarzeń, nawet z historii najnowszej, więc ten pozytywizm, to jak to właściwie było, te 75 czy 80 lat, w wielu dziedzinach to jest praca jeszcze do wykonania. A też jest kwestia tego, że mamy cały kompleks źródeł, których poznanie czy literatury wymaga gigantycznej pracy, żeby w sposób miarodajny się wypowiadać na temat tego, jak to właściwie było. Czy to w formie naukowej, czy to w formie popularyzatorskiej. Raz przedstawiając wiedzę ze źródeł, drugie ustalenia nasze i kolegów z przeszłości. Nie ukrywam, że w sposób taki systematyczny, no, kilka tygodni temu zapoznawałem się z zawartością pierwszego zbioru dokumentów wytworzonych w efekcie pierwszego procesu norymberskiego. Duża część rzeczy...
Pierwszego, czyli głównego, tak?
Głównego, tak. Tego z 40, przede wszystkim z 46 roku. No, jestem pod wrażeniem tego, jak wiele ważnych, kluczowych dokumentów pokazano światu już w latach 47-49. No, oczywiście zapoznanie się z tymi 40 tomami to jest duża praca. Ten pozytywizm jest niezbędny. Szukać trzeba nowych dyscyplin. Natomiast niepokoi mnie w tych poczynaniach, z którymi mamy do czynienia, niekiedy sytuacja, w której socjolog zajmujący się przeszłością przywołuje rozmowę dwóch przypadkowych osób, na przykład na ulicy, odnotowaną źródle, w raporcie i na tej podstawie snuje wywód o zachowaniach czy nastawieniu kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy mieszkańców danego miasta. To jest droga, proszę Państwa, donikąd. Jeżeli nie mamy pewności, że dane źródło reprezentuje opinię poważnej części danej populacji badanej, to taki cytat nie ma większego znaczenia poza potwierdzeniem, że takie osoby, takie, a nie inne osoby się zdarzają.
Ale pewnie ten badacz myśli, że on fachowo ekstrapoluje.
Tak, on użyje takiego określenia. Natomiast no, jeżeli mamy przeprowadzone uczciwie, w warunkach uczciwości, badania opinii publicznej, czy wyniki wyborów bez fałszerstw, no to daje nam to pewne wyobrażenie o wyborach i o nastawieniu społeczeństwa. Ale nie rozmowa dwóch osób odnotowana przez informatora policji czy kogoś innego. A niestety tu jest pułapka tych kolegów, którzy z innych dyscyplin, którzy biorą się za przeszłość i właśnie próbują nam tą przeszłość wykreować w oparciu o, w moim przekonaniu, niewystarczającą bazę źródłową. Więc zdecydowanie ku pozytywizmowi się skłaniam.
Ja myślę, że pan miał na myśli też na przykład budowę interdyscyplinarnych zespołów do badań. Wbrew naszym rządzącym, którzy jeszcze bardziej najeżone do siebie nauki najeżyli, dzieląc je na dyscypliny i tak dalej, ale z drugiej strony, trzymając się tego pozytywizmu, podam dwa przykłady bardzo, bardzo dobre. Czy możemy badać zbrodnię katyńską przy takim dostępie dokumentów, jaki mamy, bo być może jakieś dokumenty jeszcze nieznane kiedyś zostaną nam udostępnione. Czy możemy ją badać bez archeologii zbrodni? Nie możemy, bo to archeologia zbrodni zrobi kolejne kroki metodami archeologicznymi. Tutaj trzeba współpracować. I by daleko nie szukać, jesteśmy w Gdańsku. Profesor Roman Wapiński, postać tu przecież znana, zmarły już, nieżyjący, był przykładem świetnego wykorzystania na przykład literatury pięknej, poezji, sięgania też do prac z zakresu historii literatury. To już jest inna dyscyplina, pokrewna, ale tutaj pewne rzeczy przydatne mogą być wykorzystywane. I w tym kontekście oczywiście rezygnować z tego my historycy nie chcemy. Inna sprawa, że wielu z nas wychowanych jako indywidualiści, no mówmy to szczerze, no mówmy, tak nas po prostu ustawili, nasi mistrzowie też, tak nas kreowano na seminariach, czujemy do tego jakąś taką nawet nie niechęć, ale może obawę przed przełamaniem pewnej bariery. Także trzymając się pozytywizmu, wcale nie odrzucamy tego, tylko to jest nie takie proste i nie takie łatwe. Rzadko kiedy na przykład udają się konferencje o charakterze interdyscyplinarnym. Czasami się udają, ale nie zawsze. I to samo przekłada się na badania i podejmowanie pewnych tematów, aczkolwiek są takie tematy, gdzie zastosowanie warsztatu z innych dyscyplin jest wręcz wskazane.
Pytam też o to, bo wydaje mi się, że po prostu pewna interdyscyplinarność w badaniach również historycznych przynosi dość ciekawy efekt. Nie wiem, czy panowie mieli okazję na przykład zapoznać się z książką Daniela Wicentego o Służbie Bezpieczeństwa właśnie w kontekście takim socjologicznym. Uważam efekt bardzo ciekawy. Ta metafora zaczerpnięta też z nauk anglosaskich, z gniłych jabłek, tego niedobrego powietrza i zepsutych skrzynek, również była bardzo ciekawym zabiegiem metodologicznym. Dlatego o to pytam, bo wydaje mi się, podobnie u Mazura, można się, panie profesorze, pewnie z wieloma tezami nie zgadzać, ale przynajmniej ta dyskusja po książce, która moim zdaniem powinna być, no daje wiele ciekawych elementów do analizowania i właśnie tamta też interdyscyplinarność według mnie dobrze zadziałała. Stąd też moje pytanie.
Proszę pana, no tu było tyle pytań, że ja właściwie nie wiem, do czego się ustosunkować, no ale spróbuję. Po pierwsze tak, wydaje mi się, że dwie sprawy są fundamentalne. To znaczy, kto nie zmierza do prawdy historycznej, a prawda jest oczywiście wedle klasycznej definicji arystotelesowsko-tomistycznej po prostu zgodnością z rzeczywistością. Kto tego nie robi, no nie jest historykiem oczywiście i tyle. to jest, ja się tu trzymam tego punktu widzenia. Ktoś powie, kto wyznaje teorię postmodernizmu, że to jest konserwatywne, zachowawcze, wsteczne, przejaw zacofania. No trudno, no cóż, cóż na to poradzić. Bronimy twardo tego właśnie, a więc dążymy do prawdy ze świadomością, że prawda może być w ogóle nieosiągalna. Innymi słowy, choćby nawet to, warto pamiętać, co kiedyś powiedział Goethe, że każde pokolenie pisze historię swojego narodu na nowo. I jeszcze inny przykład. Francuz i Brytyjczyk nie uzgodnią przy najlepszej woli stanowiska co do oceny dziejowej roli Napoleona I, a Polak i Niemiec na temat na przykład Fryderyka II, Polak i Rosjanin na temat Mikołaja I, prawda? Więc prawda może być nieosiągalna, ale musimy do niej za wszelką cenę dążyć wszystkimi dostępnymi środkami. To jest jedna sprawa, tak to widzę. Druga sprawa, tu się w pełni zgadzam z tym, co mówił profesor Wołos, a mianowicie nikt nas nie zwolnił ze społecznej roli tłumaczy przeszłości. Mamy tłumacz i przeszłość, ale zmieniają się realia. W czasach, gdy Askenazy swoją książkę dał o księciu Józefie, bo głównie ta była takim wielkim dziełem w modernistycznej dobie w dziejach kultury polskiej, gdyż książka moim zdaniem kontrowersyjna i z fałszywą tezą, jaką jest przymierze polsko-pruskie, raczej była elitarną, adresowaną do elity. W każdym razie Askenazy nie miał konkurencji. Gdzie się mamy konkurencję? Konkurencję te tworzą media, dyskurs publiczny organizuje internet. W tym internecie można dowolną rzecz pisać. Pojawili się pisarze historyczni, którzy uprawiają historię inaczej, bez źródeł. Przeczytał dwie książki, napisał trzecią i tak dalej. To jest kolejny problem, z którym trzeba walczyć, stawiając mu opór. Jak to zrobić skutecznie, no to jest temat na osobną dyskusję. Być może w ogóle się nie da, ale trzeba próbować. Teraz tak, nie wiem, czy potrzebne jest wprowadzanie tu kategorii pozytywizmu. Pozytywizm to jest w ogóle fundament wszelkiej nauki historycznej, bo to wtedy na przykład zdefiniowano kanony krytyki źródła. No, czy ktoś zaproponuje rezygnację z krytyki źródła? No przecież to nie idiota mógłby to tylko zrobić. Więc pozytywizm, a druga sprawa, czy pozytywizm naprawdę nawołuje do siedzenia w gabinecie i niewychodzenia na zewnątrz? No Bobrzyński to jest klasyk pozytywizmu polskiego, a przecież ta książka i jego Dzieje Polski w zarysie jest adresowana szeroko do całego społeczeństwa. Przynajmniej do elit narodu. Więc nie wiem, jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że na pewno zagrożeniem poważnym w tej chwili jest na przykład, chociaż u nas tak jeszcze niewidoczne na wydziałach historycznych, ale na innych, na przykład na literaturoznawstwie, to jest widziane bardzo mocno, oddziaływanie postmodernistycznej teorii nauki. Każdy tworzy narrację, to jest jego, to jest rodzaj pisarstwa. Historical writing to jest centralna kategoria. Wszyscy robimy historical writing, prawda? No i to, co z tego wynika? No nic. No to są projekcje własnych wyobrażeń. Te projekcje własnych wyobrażeń mogą być bardzo, bardzo pociągające nawet literacko, ale czy one coś dają? Jeśli ktoś robi porządnie warsztat, no to się mówi, a to takie konserwatywne, zacofane. Prawda?
Nudne.
Nudne, tak. Jak książka ma przypisy pod spodem, tak. to odstraszy czytelnika. Prawda? Krótko mówiąc, to jest to. I z tym trzeba oczywiście walczyć. I ostatnia sprawa. Znaczy, ja nie będę polemizował z tym, co powiedział Zaręba. Jeżeli on badał nastroje społeczne w tak ciężko doświadczonej Polsce po 45, to aż się prosiło sięgnąć po warsztat socjologa. Ale mnie po co jest potrzebny warsztat socjologa, skoro ja się zajmuję dziejami dyplomacji? Ja czytam noty dyplomatyczne, oświadczenia, przemówienia, na przykład Becka albo kanclerza Hitlera.
Psychologia.
Na co mi jest potrzebna?
A antropologia.
Na co mi potrzebna, to jest antropologia historyczna. Potrzebna mi była na przykład pewna doza znajomości filozofii, którą zdobyłem studiując trochę filozofię, kiedy zajmowałem się na przykład pisarstwem sowietologicznym, bo tam analizowano marksizm. Analizowano inne objawy myśli, no, krótko mówiąc, pod znaku Marksa i Engelsa, głównie tej, która się rozwijała na wschodzie od naszego kraju. A więc kiedy trzeba, to istotnie dialog, że się tak powiem, że tak się wyrażę, przepraszam, historyka z socjologiem, czy też korzystanie przez historyka z warsztatu innych dyscyplin pokrewnych jest absolutnie niezbędne. Ja tylko się sprzeciwię i to powiedziałem bardzo mocno w ostatnio opublikowanej ankiecie w kwartalniku historycznym o kondycji nauki historycznej. Sprzeciwiam się stopniowaniu i wartościowaniu, czyli historia polityczna to jest zacofane, konserwatywne, właściwie niepotrzebne w domyśle, a historia, która zajmuje się dziejami mentalności bądź antropologicznie ujmuje te zagadnienia, to jest dobre. Nie, potrzebna jest i taka, ale pod warunkiem utrzymania nastawienia poznawczego, czyli szukania prawdy, która jest zgodnością z rzeczywistością. Innej teorii prawdy ja sobie się nie uznaję.
Dziękuję bardzo.
To jeżeli można jeszcze jedną rzecz, bym tylko dodał. Nauka jest pewnym współbrzmiącą całością. Historia w tej całości też się znajduje. Historyk powinien umieć korzystać z osiągnięć innych naukowców i jednocześnie dawać swój efekt pracy innym naukowcom również. Ja w tej chwili piszę pewną publikację i bez znajomości chemii dogłębnej nie dałbym rady. Oczywiście nie znam chemii, nie znam warsztatu chemicznego, idę do chemika, pytam się o pewne szczegóły, on mi to tłumaczy, ewentualnie w sposób przystępny przekazuje. I ja to wykorzystuję gdzieś tam w swojej publikacji, mogąc się realizować. Opisuję bunkier zbudowany pod domem, to pytam się inżyniera, czy to wytrzyma. Pamiętam wypowiedź jednego z pilotów, który mówi, że niemożliwe jest, żeby nasz wielki as lotnictwa mógł w tak krótkim czasie zestrzelić tyle samolotów, bo przeciążenie pilota byłoby takie, że po prostu straciłby przytomność, tak? Musiałby tak kręcić. I to są takie elementy, które nas uzupełniają. Nauka jest pewną całością. Historia ma swoją działkę. Owszem, ja bym się chciał nauczyć pilotażu, nauczyć chemii, ale życie jest za krótkie. Ja postaram się być dobry w tej swojej działce.
Dziękuję bardzo. Tak muszę powiedzieć, rzeczywiście zadałem mnóstwo pytań, ale wydaje mi się, że w wypowiedzi profesora Kornata znalazło się równie dużo bardzo ciekawych nowych zagadnień, które może rozwiniemy. Mianowicie wydaje mi się, i tutaj się zgodzę z profesorem Kornatem, że rzeczywiście obecnie o obrazie przeszłości bardzo często decydują media społecznościowe, tak jak Twitter, jak Facebook, jak YouTube i inne.
To można poszerzyć. Dobry film może mieć silny rezonans, ustawić
oczywiście
percepcję.
W moim przekonaniu, nie wiem, czy panowie się zgodzą, często niestety ten obraz jest właśnie podawany za szybko. Mówię obraz, informacje, dane i tak dalej. Są podawane za szybko, brakuje często zniuansowania, odcieni szarości, brakuje analizy. Wydaje mi się, że niestety właśnie media społecznościowe mają tego typu, no tutaj takie warunki tworzą do tego obrazu przeszłości. I wydaje mi się, że jest tutaj pewne zagrożenie. Czy w ogóle czy dla panów to, co się dzieje w internecie, jeśli chodzi o przekaz historyczny, jest czymś, nad czym się zastanawiacie? Czy jest to istotne? Czy te polemiki, które są również prowadzone w internecie, to jest dobra tendencja? Jestem ciekawy zdania profesjonalnych badaczy, naukowców, jak się odnoszą właśnie do tego obrazu historii czy przeszłości kreowanego przez media społecznościowe. Profesor Konrad wywołał ten temat, ale myślę, że warto go pociągnąć.
Proszę panów, bierzemy udział w tym wyścigu szczurów. Bierzemy udział w polemikach, nazwijmy to skrótowo, społecznościowych. Staramy się pokazywać w tych polemikach swój warsztat. No i w jakimś sensie pokazywać pewien przykład, jak to należy robić. Ten przykład oczywiście jest różnie postrzegany, bo cechą charakterystyczną tego, co się dzieje w postrzeganiu historii w źródłach, czy też w mediach społecznościowych, jest inflacja. Ustawiczna inflacja, ustawiczny napływ nowych informacji, często ze sobą niepowiązanych, bezładnych. Tworzy się pewnego rodzaju magma. Ale wydaje mi się, że to jest tak trochę jak z produkcją filmów. Ja trochę się filmem zajmuję, więc od razu mi się kojarzy przez analogię ta sytuacja. Filmów powstaje mnóstwo, ale do historii i do świadomości społecznej w sensie trwałym przechodzi pewien procent tych filmów jako najbardziej wartościowe. I w tym sensie sobie wyobrażam, że powinniśmy działać w mediach społecznościowych, żeby za przeproszeniem, mówiąc trochę patetycznie, świecić przykładem warsztatu. Bo wydaje mi się, że tego rodzaju elementy w tych źródłach społecznościowych przetrwają. Tak jak te najlepsze filmy w masie produkcji filmowej. Jedno i drugie jest niezbędne. Możemy powiedzieć, możemy się zżymać, że ci, co uprawiają te pogaduszki społecznościowe, często się mylą, nie mają warsztatu, mówią bzdury, często operują inwektywą, wulgaryzmem i tak dalej. Ale to, że się zżymamy, to nie zmienia postaci rzeczy. Myśmy powinni tam wejść po to, żeby pokazać, jak to się robi, jak to się powinno robić.
Czyli panie profesorze, rozumiem, że zawodowy historyk, naukowiec nie powinien oddawać pola w mediach społecznościowych. Taka jest pańska...
Nie powinien się uchylać od swoich zadań.
Tu bym miał taką krótką uwagę. To znaczy, ja się zgadzam oczywiście z tym, co mówił mój przedmówca, tylko nie wiem, jak do końca to rozumieć. Otóż chodzi o to, jeżeli cywilizacja, jak to się mówi, no idzie naprzód. No, ja nie jestem wyznawcą postępu w oświeceniowym rozumieniu, to na pewno nie, ale jednak to, że kiedyś żniwa były robione przy pomocy kosy, a dzisiaj kombajnów, no jest faktem, nie? Tak samo tu. Mamy tak zwane media społecznościowe i ja nie oceniam ani pozytywnie, ani negatywnie, że ludzie z nich używają, że ludzie tego używają. Chodzi mi tylko o dwie sprawy. No ciężko by było mnie na przykład wyobrazić sobie w roli uczestnika tych właśnie debat, bo ja bym nie napisał książki, nie poszedł do archiwum, tylko ja bym musiał te pogadanki dzień i noc kontynuować. To mi się wydaje bezproduktywne.
Ale zabrać głos na określony temat?
Od czasu do czasu, no. Tak, to tu się zgadzam.
I to w sposób warsztatowo bezbłędny?
Tak, oczywiście, że tak, ale tu mam zastrzeżenie i druga sprawa. No, osobiście mam silnie negatywne podejście do tych spośród nas, nie tu siedzących, że jest na tylko środowisku historyków akademickich, którzy sięgają po ten rodzaj środka przekazu, tak, do na przykład recenzowania książki innego. To jest skandaliczne, uważam. To znaczy...
Mówisz o blogach na przykład, tak?
No tak, tego rodzaju wpisach. No, to uważam za nonsens, dlatego że ten drugi jest wtedy zmuszony do odpowiadania na to. On by musiał również przechodzić na tą formę życia. Tymczasem nie ma on w ogóle albo ochoty, albo potrzeby. Tu mam poważne wątpliwości, natomiast nie oceniam ani pozytywnie, ani negatywnie tego, że ludzie z tego korzystają. To jest dobrodziejstwo cywilizacji, każdy z tego korzysta.
Historiografia twitterowa, ja to tak nazywam, opatentowałem, uwagę, jest zjawiskiem, które występuje i występować będzie. I teraz obraz idealny jest taki. My, historycy, scjentyści, karmieni pozytywizmem, badający źródła, tworzymy swoje dzieła, a tam, w tej historiografii twitterowej, jest to przekazywane w sposób uproszczony, ale zgodny ze stanem naukowych badań. To jest oczywiście ideał, którego nie osiągniemy. I teraz co z tym zrobić? Oczywiście, że czasami trzeba zająć stanowisko, to tak. Tylko tutaj miejmy świadomość dwóch kwestii. Generacje postępujące po nas, pan do niej należy, to są generacje obrazu. Obraz dociera głównie do młodzieży. Nie słowo pisane czy słowo mówione, to jest generacja obrazu. A jeżeli już słowo mówione, to w krótkiej formie. Krótkiej formie. To są krótkie, dosadne czasami wpisy. I teraz przy tej całej skomplikowanej materii, jaką jest badanie historyczne, czasami krótki wpis, nawet dosadny, nie wystarcza. Tu mamy problem. Tak, oczywiście, nie uchylajmy się, bo mamy tę rolę społeczną. Tylko proszę mieć świadomość, że jeżeli ktoś chce się trzymać owego warsztatu, to czasami wydaje mi się, że jest w ogóle niemożliwością, ażeby w krótkim twitterowym zapisie czy facebookowym, przedstawić to, co się przedstawić chce w sposób właściwy. I teraz ci, którzy na tym żerują, no przepraszam, ja to tak określam, oni wygrywają, bo jest grupa też ludzi z cenzusem naukowym, którzy się świetnie w tym czują, kapitalnie się w tym czują, pływają jak okręty podwodne i nawodne, jedne i drugie razem wzięte. No tylko jest pytanie, czy często wiedzieni aprioryzmem, bo to tam widzę, góry założona teza, ten był idiotą, ten był wybitny, ten jest geniuszem, ten był taki, łatki i to wtedy trafia. Jak z tym walczyć? Mamy my, historycy zawodowi, owiscjentyści. To nie jest takie proste, może się kiedyś tego nauczymy, ale tutaj no, nie do końca chyba jesteśmy do tego przygotowani. I teraz z drugiej strony. Toczyłem taką dyskusję z profesorem Andrzejem Chwalbą, którego bardzo cenię, który mnie przekonywał, że tak zwana historia kontrfaktyczna może być wykonywana przez akademików. Mimo wszystko. I nawet mówił tak, że o wiele bezpieczniej jest, jeżeli ten typ historiografii, powszechny dosyć i trafiający do młodzieży. Pan wie, o kim ja mówię. Między innymi.
Domyślam się.
No właśnie. Jeżeli to robi w laboratorium naukowym profesjonalista, historyk, natomiast niebezpieczne jest, jeżeli to robi publicysta, czy ktoś, kto po prostu szuka taniej sensacji. Ale ja się chyba nie do końca z profesorem Chwalbą zgadzam w tej kwestii, natomiast powtarzam, to jest historyk z cenzusem, przecież wybitna postać, a też ma takie podejście. No on się zajmował antropologią historyczną. I kończąc jeszcze dwie kwestie, trochę inne, może nawet do tej pierwszej części. Ja się podpisuję pod słowami Henryka Wereszyckiego, bo to chyba on powiedział. Historyk ma dość problemów z interpretacją przeszłości, żeby się zajmować historią alternatywną. Można się z tym zgodzić, albo nie, ale ja się z tym zgadzam. I dodam do tego jeszcze jedną rzecz. Kolega Kornat mówił bardzo zasadnie, że my powinniśmy dążyć do tej prawdy. Drogą do prawdy są źródła. Bez analizy źródeł nie dojdziemy do prawdy. I tu wchodzę w rolę adwokata diabła, teraz ja, i powiem za postmodernistami, których czytałem i studiowałem dosyć dokładnie, oni co podważają? Oni podważają po pierwsze to, że źródło nie jest drogą do prawdy. Ono jest zawsze naznaczone piętnem subiektywizmu, nawet jeżeli jest to akt normatywny. Wydawałoby się, że on jest bezstronny kompletnie. To jest pytanie, które oni postawili nie jako pierwsi, ale oni to bardzo mocno wyeksponowali, zasadne. To jest jeden z tych naszych problemów, z którym my się musimy na co dzień borykać. Ale jest jeszcze jeden. Czy historyk ma odpowiedni instrument, i tu ukłon w kierunku pana profesora Króla, który jest przecież tłumaczem źródeł historycznych, żeby to, co sam wyczyta i myśli, przełożyć na zrozumiały język. Czy te niedostatki języka, przecież tam są najróżniejsze niuanse. Każde słowo można przetłumaczyć na kilka sposobów, a jak ono jest w kontekście szersze zdania, a kapitu jeszcze inaczej, prawda? My się z tym borykamy, a pan nam się jeszcze każe borykać z historiografią twitterową. No pewnie będziemy to robić, ale proszę mieć świadomość, że na naszych barkach już wiele ciąż.
Zadałem to pytanie po pierwsze dlatego, że profesor Kornat niejako wywołał temat, a po drugie wydaje mi się, i to chyba też profesor Król powiedział, że no to będzie temat, który będzie kontynuowany i tego chyba nie da się uniknąć. I wydaje mi się, że chyba podczas tej dyskusji jakiegoś takiego złotego środka na udział naukowców, badaczy historii właśnie w tej przestrzeni internetu nie uda nam się dzisiaj wypracować, ale być może.
Chciałem wprawdzie dopowiedzieć do tego, co powiedział pan profesor Wołos. On znalazł bardzo dobrą metodę historiografii twitterowej, a właściwie internetowej. Prowadzi dyskursy z kolegami na różne tematy. Ma w ten sposób historiografię obrazkową i historiografię naukową, scjentystyczną i metodologicznie poprawną. Ja proponuję, żeby tego rodzaju kierunek był uprawiany w naszych gremiach. Tego rodzaju obecność internetowa, która stanowi pewnego rodzaju wzorzec dla tych wszystkich innych, moim zdaniem, pośredniejszej rangi doświadczeń internetowych. A przy okazji jest ta obrazkowość, o której profesor Wołos mówi i ma rację. No rzeczywiście jesteśmy przytłoczeni obrazkami, ich jest coraz więcej. One są coraz bardziej kolorowe i moim zdaniem coraz bardziej odbiegają od rzeczywistości faktycznej.
Jestem przeciwnikiem historiografii twitterowej, natomiast internet jako medium do pokazywania naszych ustaleń w pełnej formie z dopowiedzeniem musi być bezwzględnie wykorzystywany w tej postaci, że rzeczy, które przelewamy na papier i które utrwalamy w tej klasycznej postaci, jak najszybciej powinny przechodzić do internetu i być dostępne odbiorcom. Książka opublikowana w nakładzie, czy periodyk naukowy ukazujący się w nakładzie 200-300 egzemplarzy, to jest gorset, który hamuje możliwość oddziaływania. I jeżeli ten sam tekst w formie PDF-u, co się dzieje i dobrze, jest zawieszony i dostępny bezpłatnie w internecie, oczywiście w zasięgu globalnym w tym momencie, to to jest nasza odpowiedź, jedyna chyba najbardziej rzetelna i sensowna na historiografię twitterową. Kto chce poznać, to ma możliwość. Jeżeli zostaniemy przy papierze, czy byśmy zostawali przy papierze, no to byśmy oddawali pole właśnie tym osobom, o których wspominał profesor Włos. Ja na przykład jestem pod dużym wrażeniem siły oddziaływania historyków ukraińskich, którzy borykają się wraz ze swoim państwem z dużymi problemami. Ale jeżeli chodzi o skalę udostępniania efektów i prac badawczych, to jest to imponujące.
W Rosji jest to samo.
I w Rosji to samo.
Ja tylko bym, po pierwsze, profesor Berendt ma absolutną rację. Rzeczywiście też się nie zgadzam, że należy się nadmiernie dostosowywać do internetu z dwóch powodów. Po pierwsze, rzeczywiście upublicznianie naszych prac, prac historycznych, jakichkolwiek naukowych w internecie jest jak najbardziej zasadne. Jest to nowa forma przekazu. Ale pytanie, czy takie panele dyskusyjne, takie formy dyskusji między nami będą odbierane przez ludzi, do których chcemy dotrzeć? Śmiem wątpić. Należałoby to uatrakcyjnić, nie wiem, powinniśmy być półnadzy na tym spotkaniu, żeby ludzie weszli i zaczęli nas oglądać, zaczynamy? Prawda? Wtedy może dyskusja nabrałaby jakiegoś szerszego spotkania.
Politycy już to robią.
I ja bym jednak aż tak bardzo w ten internet nie wchodził. Niech będą tego specjaliści, którzy może będą starali się popularyzować tę wiedzę, którą my badamy.
Cóż, no ja już nie będę się odnosił do zagadnienia internetu, bo właściwie powiedzieliśmy chyba wszystko, co było do powiedzenia. Chciałem trzy uwagi teraz wygłosić. Zacząć od, o ile dobrze zrozumiałem, od tego, co mówił profesor Berendt. Otóż być może jest tak, chociaż nie wiem, ale jestem przekonany co do istnienia takiego zjawiska. Są takie fazy w dziejach społeczeństw ludzkich, narodów może powiedzmy, kiedy jest ożywienie koniunktury na historię, zapotrzebowania na historię, a potem to spada. Wszyscy moi starsi koledzy, którzy studiowali głównie w Krakowie, na uniwersytecie tamtejszym, krakowskim, jagiellońskim, a przypadły ich studia na czasy, kiedy pewien generał robił stan wojenny, a wcześniej był ten fenomenalny zryw, który się w tym mieście zaczął, w którym jesteśmy, wszyscy opowiadali o nieprawdopodobnej koniunkturze na historię. Może Ukraińcy coś podobnego przeżywają, nie wiem. W Niemczech Weimarskich była na przykład koniunktura na historię, na potrzebę opowiedzenia o wielkości Niemiec, które utraciły tę wielkość. Wtedy właśnie pisze, jakby nie było, no, Żyd niemiecki, silnie zgermanizowany Kantorowicz o Fryderyku II Sycylijskim, książkę, która ponoć leżała na biurku kanclerza Hitlera później. Niesamowite, prawda? Może to jest tak. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć. Ja nie do końca rozumiem, o co pełni chodzi tutaj, chodziło profesorowi Chwalbie, bo ja mam wrażenie, że rzeczywiście on robi coś w rodzaju refleksji nad alternatywnymi możliwościami rozwoju historycznego i on to robi kompetentnie i z rozumem. Natomiast jak to, co on robi, podciągniemy pod hasło historia alternatywna, którą uprawiają, no nie będę wymieniał tu nazwisk, ale są tacy, to się zaciemnia obraz. Czyli uważam, że pewna doza zastanawiania się nad możliwością alternatywnego biegu wypadków jest konieczna. No musimy się nad tym na przykład zastanawiać, choćby, nie wiem, no pisząc książkę biograficzną o ministrze Beku, nie możemy się nie zastanawiać nad tym, co by było, gdyby Polska wyraziła zgodę na Pakt Wschodni. No pewnego dnia Sowieci by zażądali prawa do przemarszu Armii Czerwonej. No tak to wygląda. I chyba tak wolno powiedzieć. Natomiast gorszą rzeczą, rzeczą zwodniczą, bardzo niedobrą, to jest budowanie jakichś alternatywnych scenariuszy dotyczących przeszłości w postaci jakby równań z wieloma niewiadomymi. to nie, nie będę wymieniał tu nazwisk, bo niektóre osoby nie żyją już, ale to niestety bywało tak w naszej historiografii też. A więc jakieś ćwiczenie umysłowe polegające na zastanowieniu się nad możliwością, czy zastanawianiu się nad możliwością zaistnienia alternatywy, dla tego kursu wypadków, który my znamy ze źródeł, jest chyba konieczne historykowi. I jeszcze jedno, ostatnia rzecz. Gdzieś tu pan zapytał, bardzo to było pytanie potrzebne, o kwestię osądu.
Tak, to na początku.
No więc jeszcze raz powtarzam. Uchodzący za kanonicznego autora pozytywistycznego Bobrzyński zawarł tysiące ocen na kartach swojej książki. Z jednymi się można zgodzić, z innymi nie, jak wszędzie. Uważam, że nie możemy zrezygnować z prawa do osądu, które jednak trzeba rozumieć inaczej niż prawo do sądzenia człowieka jako takiego. Jeżeli chodzi o prawo do sądzenia, jest ono bardzo dyskusyjne i to wspomniany już tutaj przez kolegę Wołosa Wereszycki właśnie powiedział, że sąd historii jest zawsze wartością względną. Ale jeżeli ja na przykład powiem, że moim zdaniem Stanisław August w przededniu Sejmu Czteroletniego miał bardziej realistyczne poglądy na międzynarodowe położenie kraju niż jego na on czas przeciwnicy, a potem współpracownicy, czyli przywódcy Stronnictwa Patriotycznego z Ignacym Potockim na czele, to przecież to jest klasyczny osąd. Klasyczny osąd. Jeżeli ja powiem, zresztą napisałem to, że Wielopolski to jest przykład wybitnego polityka realistycznego, ale tego realizmu mu zabrakło, bo nie wyczuwał nastrojów społecznych, to też jest to osąd. Ja nie zamierzam się z tego tłumaczyć, ani nie zamierzam uznać, że nie mam do tego prawa. A więc prawo do takiego osądu jak najbardziej i prawo do pewnego ćwiczenia wyobraźni historycznej w zakresie dopuszczenia rozważań nad możliwością alternatywnego scenariusza wypadków też, tylko byle to robić z umiarem i posługiwać się jakimiś przesłankami wydobytymi ze źródeł.
Trzymać się warsztatu historycznego, tak jak przy historii realnej.
Kanonu warsztatu historycznego.
Jeżeli mogę. A tu nie ma niezgody.
Ja nie polemizowałem.
Jeżeli chodzi o Pakt Wschodni, to oczywiście...
Można przykłady mnożyć, nie?
Można przykłady mnożyć, ale to jest oparte na pewnych faktach. To jest to wyjście o pół kroku, o którym mówiłem.
Tak.
To jest dopuszczalne. Ale nie sformułowałbym już takiej tezy, że gdybyśmy w czasie powstania Chmielnickiego Rzeczpospolita nadała kozakom prawa szlacheckie...
To by nie upadła.
I Rzeczpospolita by wtedy nie upadła. No to przepraszam, to już idzie trochę za daleko. I tutaj byłbym już bardzo ostrożny. To jest właśnie nasza rola, ażeby tę ostrożność w oczach mieć. Tak. I to jest bardzo trudne. To łatwo się wyrywa spod kontroli.
Tam.
I nie ma granicy. Ona jest bardzo płynna, bo nie można jej zakreślić. Mówię o pewnym procesie myślenia. Co jest jeszcze, powiedzmy, bazuje na faktach i można sobie pozwolić na jakąś tam alternatywność do pewnego stopnia, nie za daleko, a co już wychodzi poza to. To jest kolejny ciężar na naszych ramionach.
Tak, to jest bardzo ciekawy wątek już tutaj przez panów wywołany, czyli pewnego rewizjonizmu historycznego, historii alternatywnej, ale muszą panowie chyba, tak mi się wydaje, przyznać jedną rzecz, że publicyści...
Rewizjonizm, a tak zwana umiarkowana...
To jest jeszcze co innego, to jako dwa zagadnienia powiedzmy oddzielne, ale wydaje mi się, że jednak w pewnych aspektach zbliżone. Chodzi mi o to, że publicyści historyczni, nie wiem czy panowie się zgodzą, ale myślę, że tak, mają pewną zdolność, umiejętność jednak wzbudzania często nawet ogólnopolskiej dyskusji na temat danego zagadnienia historycznego. Często, nie mówię o wszystkich wypadkach, ale badacze profesjonalni czy naukowcy nie potrafią takiej dyskusji ogólnopolskiej wzbudzić, chociaż oczywiście są i takie przypadki. I teraz moje pytanie brzmi znowu, tak mi się wydaje, żeby troszkę naszą dyskusję zróżnicować i zniuansować. Może za Olgą Tokarczuk, która historykiem nie jest, powiem tak, że może polska historia potrzebuje właśnie herezji, może potrzebuje poprzestawiania akcentów, może potrzebuje prowokacyjnych perspektyw, mocnych tez, po to właśnie, żeby wzbudzić ten ferment intelektualny, po to, żebyśmy właśnie dyskutowali, żeby Polacy byli bardziej zainteresowani historią, nawet jeśli to jest jednak obarczone pewnymi uproszczeniami, czy jednak, no to już pewnie później przejdziemy, czy pewnym myśleniem ahistorycznym, czy prezentystycznym, ale może to jest potrzebne, jak panowie sądzą.
Panie Janie, nie. Uważam, że no, skandalista przyciąga uwagę, czy skandaliści przyciągają uwagę, natomiast to nie może być tak, żeby dla przyciągnięcia uwagi dla danego zagadnienia sięgać po te same metody, jeżeli one odbiegają od warsztatu, o czym już mówiliśmy, nie za wszelką cenę. Znaczy, gdzieś musi być powiedziane przez ludzi działających zgodnie z warsztatem non possumus. A tematów jest tak wiele istotnych, nieporuszonych, niezbadanych klasycznymi metodami, że można wywołać dyskusję. My na przestrzeni ostatnich lat raz po raz przecież takich tematów bardzo trudnych, społecznie ważnych dotykamy i można o tym mówić bez skandalu, bez przerysowań czy bez jakichś projekcji. I to jest nasza rola jako historyków. A jeżeli ktoś chce być skandalistą, no nie licytujmy się z nim. Bo to nas doprowadziłoby donikąd.
Ja bym powiedział tak, znaczy zgadzam się z panem tym, że bardzo duża część naszego pisarstwa historycznego rzeczywiście cierpi trochę na brak jasności, klarownego postawienia tezy czy wniosków. Nie do mnie należy ocena, czy taka wyrazistość została zachowana w książce o Becku, no, ale wydaje mi się, że w miarę była.
Ja się nie wypowiadam.
Właśnie, ja się też nie wypowiadam, ale wydaje mi się, że w miarę była. Natomiast uważam, że wszystkie środki są dozwolone, z wyjątkiem wygłupiania się. Dozwolone są wszystkie środki z wyjątkiem wygłupiania się. Wygłupianie się, no rozumiem, no też mi ciężko tu po nazwiskach, ale zjawisko takie w ostatnich, no powiedzmy, 20 latach było. Zwłaszcza dotyczące dziejów najnowszych było. I mamy tu wtedy problem. No i mamy jeszcze jeden problem. Wulgaryzacja historii pod płaszczykiem tych przewartościowań kulturalnych, których dzisiaj jesteśmy świadkami. O co mi chodzi? Proszę Państwa, no, ja kupiłem Gazetę Wyborczą. Jakoś to było przed świętami. I tam jakiś facet zaczyna gadkę, że no tak, no cóż, no tak to się złożyło. Mieszko I no gwałcił, zabijał, ale zbudował państwo i o nim musimy uczyć dzieci. No więc ja sobie pomyślałem, że no tu aż się ciśnie na usta potrzeba sięgnięcia do pewnych wzorów pojęciowych, których przykład dał nam Jarosław Kaczyński, mówiąc o lumpenliberalizmie, ale to jest lumpenhistoriografia. To, co my tu mamy, to już jest lumpenhistoriografia. No my idziemy w kierunku tego, co było, co nasi starsi koledzy opowiadali. No, w latach 50. na studiach historycznych były pytania, ponoć pytania były u pewnej pani profesor w Krakowie na seminarium i na egzaminie, czy Kostka Napierski był postępowy? No postępowy, no bo ja ukradł magnatowi coś, no to uszczuplił posiadłość tego magnata, prawda? No i żebyśmy nie poszli w tym kierunku, bo to jest naprawdę dramat.
Ja podam inny przykład, który mną wstrząsnął. Nie wiem, czy on pasuje do tego wzorca. Podczas konferencji naukowej w Jekaterynburgu, w bardzo poważnym uniwersytecie, najpoważniejszym uniwersytecie na Uralu, federalnym. Jeden z prelegentów w obecności polskich historyków powiedział, że w Katyniu to niższą kadrę i średnią wymordowali Niemcy, a wyższą Sowieci.
Zadaliśmy Forma mu pytanie, kompromisu, tak? Poznawczego.
Tak. Zadaliśmy mu pytanie, na jakiej podstawie ten wniosek wysnuł. Na podstawie źródeł internetowych. Uwaga, to był historyk z cenzusem. Z doktoratem.
Chciałem zapytać, czy to na poważnie pan opowiada?
Ja odpowiadam to całkowicie na poważnie i mam na to świadków. Oczywiście w dyskusji próbowaliśmy tego pana przekonać, że jest w błędzie. Niby się to udało, po czym ukazała się publikacja i te, przepraszam, brednie były tam dalej wpisane. Więc to nie jest to, o czym mówi kolega Kornat, to nie jest takie znowu oderwane od rzeczywistości. Zdarzają się takie rzeczy.
Czyli może tak, że ci, którzy studiowali historię, ci, którzy uczyli się tego warsztatu, którzy przez lata ten warsztat tworzyli, jak gdyby też recenzowani przez koleżanki i kolegów, są historykami, ale dzisiaj właściwie każdy może zostać historykiem, jak poczyta trochę stron internetowych. Pozbiera sobie trochę informacji, ma bloga, który jest bardzo poczytny, bo on tak naprawdę jest jednym z najwybitniejszych, najbardziej poczytnych, ile on ma wejść. Ja podam pozytywny przykład. Są książki poczytne, czy Piotra Langefelda, czy chociażby Jacka Komudy, Hubal, czy Westerplatte, które może niekoniecznie są historyczne, to są powieści, wykupywane w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, czytane, popularyzujące historię. Jak zrobić, żeby tego typu książki pisała Olga Tokarczuk? Nie wiem, ale może rzeczywiście to jest pytanie.
Ja nazwałbym takich właśnie publicystów historyków harcownikami historii na obszarze rzeczywistości internetowej. Ich jest bardzo wielu, zwłaszcza na obszarze historii najnowszej, którzy specjalizują się w prezentowaniu prowokacyjnych tez, które potem na różny sposób uzasadniają. Czynią to często bardzo atrakcyjnie, odwołując się do języka anegdotycznego, do różnego rodzaju przypisów.
Wybiórczo
do źródeł, nie akcentując właściwej kolejności zdań w tych źródłach. Jaka jest nasza rola, którzy staramy się wysoko nieść ten sztandar poprawności warsztatowej? Ja myślę, że trzeba po prostu reagować, wchodzić w interakcję z tymi ludźmi, zapraszać się, ja to staram się też robić, na dyskusję, inicjować pewnego rodzaju wspólne debaty, bo przeciętny czytelnik czy słuchacz jest jednak krytyczny. Jeśli zobaczy pewną różnicę w szanowaniu warsztatu, jeśli zobaczy, że przedstawiciel tej szlachetnej odmiany historii umie posługiwać się i językiem polskim, i warsztatem, i zapędza w kozi róg takiego harcownika, to myślę, że jego sympatia będzie właśnie po stronie tych właśnie szlachetnych przedstawicieli historii. Mój apel jest po prostu, żeby wchodzić w to, nie oburzać się a priorycznie i mówić, to nie nasza działka, niech oni sobie tam robią, co chcą, jesteśmy ponad to. Trzeba po prostu w to wchodzić, tak jak to jest możliwe.
Wiem, że profesor Niwiński na słowo wchodzić w to lekko się tutaj jednak zawahał, czy może...
Absolutnie się zgadzam z profesorem Królem, że należy na to reagować, ale odpowiem jakoś, bo moje doświadczenie, nawet nie osobiste, tylko jak patrzę czasami po internecie, jak moi szacowni koledzy wchodzą w interakcje z tak zwanymi prześmiewcami albo tymi harcownikami z internetu, którzy podają kompletnie wymyślone z głowy czasami fakty, ale strasznie przyciągające widza, to ja już widzę tą, nie widzę ich rzeczywistości, ale jak się domyślam, tą rzeszę ludzi przy internecie, którzy z przyjemnością takiego uchachanego, śmiejącego się człowieka bardziej zrozumieją, będą mieli do niego sympatię niż profesora, który stonowanie podaje fakty, jak one były, który jest nudny i widać, że nie ma racji.
No,
boję się, że to będzie
się
nie
być
ten.
Nienudnym, no,
nie ta płaszczyzna.
Radzić, no. Czy mamy się zamykać w swoich kręgach dyskusji?
Tu ma pan profesor absolutnie rację.
Chociaż ten krok jest bardzo miły, moim zdaniem.
Jeszcze
i ważny.
Przychodzi na myśl do głowy, jeśli pozwolą panowie. Mianowicie, bardzo byłbym ostrożny, aby usprawiedliwiać pewne zachowania historyka akademickiego, rzecz jasna, który przypisuje sobie prawo do pewnych przejaskrawień, twierdząc, że on trochę inaczej to widzi, trochę inaczej myśli, ale to robi po to, by przyciągnąć uwagę.
Zgoda.
Tu się kłania przykład Grossa. Otóż ważne też są wywiady z nim, które były publikowane. No się tak tłumaczył, że nawet jak trochę przejaskrawił, to dla dobra sprawy trzeba to odkryć, wyrąbać mocno, a potem się stonuje. Otóż nie. Twierdzenie, że sąsiedzi jedwabieńscy zamordowali sąsiadów, jest twierdzeniem skrajnym i nieprawdziwym. Innymi słowy, zmierzam do tego, że jeżeli to prawo byśmy przypisali historykom i sobie je przyjęli na zasadzie konsensus omnium, rób tak, bo to dobre dla ciebie, no to aż się prosi dojść do sytuacji, że dojdziemy do sytuacji, że propagacja kłamstwa, propagowanie kłamstwa będzie po prostu usprawiedliwione. Marku, więc ja się temu sprzeciwiam.
Pełna zgoda, Marku, ale też warto zauważyć, że wokół kontrowersyjnych wypowiedzi Jana Grossa pojawiła się spora rzeczywistość
podobnie przejaskrawiających. No nie, zgadzam się z tobą. Tak.
Przejaskrawiających, wyjaśniających i racjonalizujących. Powstała cała biblioteka wobec tego jedwabnego, więc sam Gross tutaj pogody nie uczynił.
Ja się tylko posłużyłem Grossem, nie zamierzam szerzej tego dyskutować, jako takim przykładem do zilustrowania pewnej tendencji, która... Ja równie dobrze mogę posłużyć się innym. Jeżeli ja bym jutro napisał broszurę czy artykuł, że moim zdaniem Józef Beggies zawinił wszystko, co mógł zawinić, bo stał się grabarzem Polski, no to też bym przyciągnął czytelników, tylko wyszedłbym na głupca.
No dobrze, ale powstałby wtedy tekst profesora Wołosa, który by zracjonalizował to, co masz do powiedzenia.
Mało tego, powołując się na Marka Kornata.
Tak.
Tak mi się wydaje, że w tym punkcie naszej dyskusji jednak pewne różnice zdań się tutaj ujawniły.
Może no chwała
Bogu, może nie mocne, ale jednak co mnie również cieszy. Chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, chyba nie nazwaną, ale już wywołaną, bo moja obserwacja jest taka, że coraz częściej, tak też w kontekście tego Mieszka, ale coraz częściej, czy to w takiej literaturze historycznej, czy popularno-naukowej, rzadko w naukowej, pojawiają się rozmaite ahistoryzmy, myślenie prezentystyczne, czyli takie, że pewne osądy, pewne analizy, pewne mocne tezy są stawiane jednak ze współczesnej perspektywy w oderwaniu od warunków tego rozwoju historycznego. Mnie to osobiście bardzo często dziwi, ale z drugiej strony sobie tak myślę, i to też wyczytałem u profesora Domańskiej takie ciekawe zdanie w mikrohistoriach, że może trzeba spojrzeć na prezentyzm trochę inaczej, jako pewne wołanie do aktywnego udziału badacza w tworzeniu rzeczywistości i współodpowiedzialności za nią. To znaczy być może takie myślenie prezentystyczne właśnie ma dążyć do tego, żeby stawiać oceny, żeby dyskutować. Pewnie nie aż tak daleko szedł profesor Król, ale jednak może jest w tym jakiś sens, głębszy sens, właśnie chociażby w postaci, nie wiem, odpowiedzi, replik, publikacji, polemik, jak panowie się właśnie do tych kwestii odnoszą.
Jeżeli można krótko, to w zasadzie my o tym mówimy. Jeżeli źródła nie wypełniają, czy nie dają odpowiedzi na te pytania, to stawiamy pytania, formułując hipotezę, ale wyraźnie to zaznaczając. Tak? I żeby to w narracji historyka było zaznaczone, co wiemy na pewno, co jest istotne, a czego nie wiemy, i teraz wypełniamy tę lukę. Ja taką drobną rzecz popełniłem teraz. 70 kilka lat po wydarzeniach z okresu II wojny światowej na zachodnim Polesiu, nadal więcej pytań niż odpowiedzi, mimo że to miejsce, które opisałem, pochłonęło minimum 25 tysięcy ofiar, według starej historiografii rosyjskojęzycznej nawet 50 tysięcy ofiar. I przy takim przerażającym bilansie my nadal więcej możemy przypuszczać, kto zorganizował tą zbrodnię tam, niż mamy to twardo podane, dlatego że sprawcy skutecznie niszczyli dokumenty w 1944-1945 roku. Więc ja myślę, że tutaj nie ma jakiejś sprzeczności między tym, co my mówimy, a o co pan pyta. Natomiast no, nie może być takiego prezentyzmu na zasadzie wymyślania rzeczy zupełnie oderwanych od przesłanek sensownych, na podstawie których jakąś hipotezę formułujemy.
No, tak, zgadzam się, ale czy pan profesor nie dostrzega jednak, że często takie myślenie prezentystyczne, ahistoryczne pojawia się w przestrzeni publicznej?
Czy mógłby pan jakiś przykład podać, bo wtedy nam to ułatwi?
Na przykład wyciągnięcie wniosku takiego, że na przykład prymas Glemp w drugiej połowie lat 80. zupełnie mylił się co do przyszłej ważnej roli Solidarności, świadczy o tym, że prymas Glemp nie miał rozeznania takiego politycznego czy społeczno-politycznego, jest właśnie rodzajem, moim zdaniem, prezentyzmu, dlatego że my wiemy już, co powiedział w 87 roku Jan Paweł II i wiemy, że postawił na Solidarność. Natomiast prymas Glemp, tworząc wokół siebie chociażby różnego rodzaju kluby dyskusyjne czy takie podmioty, które mogłyby wziąć później udział w transformacji czy w dyskusjach z komunistami, mogłyby odegrać bardzo ważną rolę, ale stawianie tezy na przykład takiej, że prymas Glemp nie miał rozeznania polityczno-społecznego, jest właśnie przykładem prezentyzmu, dlatego że my już dzisiaj wiemy, co się wydarzyło w 87 i w kolejnych latach. Podobnie jest z oceną Okrągłego Stołu czy chociażby kolejnych miesięcy transformacji ustrojowych. Bardzo często stawiane są ostre tezy, jednak już z dzisiejszej perspektywy wiadomo, co się wydarzyło. No, podobnie jest przy Powstaniu Warszawskim czy innych. No no to są te przykłady, o które panowie pytacie.
Ja podam inny przykład, bardzo mi bliski. Piłsudskiego się potępia za to, że po 26 roku stał się dyktatorem. Za Brześć, za złamanie kręgosłupa parlamentaryzmu. Dlaczego? Dlatego, że patrzy się z dzisiejszej perspektywy jako demokracja coś, co jest absolutnie nienaruszalne i najważniejsze. Tylko problem polega na tym, że Józef Piłsudski wcale tak nie uważa. On myślał inną kategorią. Państwo, państwowość, jeżeli demokracja sprzyja sile państwa, to ja nie mam nic przeciwko niemu.
No i świat demokracji. Był taki, że dyktatury szły ofensywnie.
Tak, ale jeżeli ta demokracja w jego ocenie godzi w siłę państwa, to trzeba jej dać po łapach. I teraz o co chodzi? To jest to, o czym mówił kolega Kornat, cytując Goethego, że każde pokolenie pisze swoją historię. Okej, niech pisze. Tylko właśnie niech nie ulega prezentyzmowi. Bo on jest bardzo niebezpieczny. Jeżeli my dzisiejsze nasze wartości będziemy przekładać na czasy gwałcącego Mieszka, wtedy wszyscy gwałcili. A jak wprowadzano chrześcijaństwo?
Z wyjątkiem gwałconych może.
O, a czasami było i...
Chociaż wiele źródeł na ten temat nie ma.
To nie jest takie proste. I teraz nasza rola znowu jest trudna, bo tu właśnie wchodzi ten czynnik tłumaczenia współczesnym przeszłości, ale nie tylko w kontekście dlatego ten zrobił to i to, tylko dlaczego on to zrobił i jaki on miał system wartości, że to właśnie zrobił. A to jest bardzo trudne. Tak, i tutaj jest pies pogrzebany.
Ja się z tym zgadzam i wydaje mi się, że no, przy całej złożoności sprawy tak zwany prezentyzm jako zjawisko zagrażające niewątpliwie, a nie pozytywne, no, zdefiniować chyba trzeba jednoznacznie w ten sposób. Mianowicie to jest ocena, to jest sądzenie, to jest opiniowanie o ludziach bądź zjawiskach z przeszłości na podstawie dzisiejszego naszego świata wartości, pojęć tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj wiemy. Nie może jednak też być tak, z drugiej strony, żeby historykowi odmówić prawa do oceny ludzi bądź wydarzeń z przeszłości z punktu widzenia no, tego, co dla nas dzisiaj jest ważne, prawda? No, wydaje mi się, że na przykład że wrócimy do tego problemu, o którym wielokrotnie już rozprawialiśmy też także i on się wokół ministra Becka pojawia. To na przykład, że nie było na ziemiach polskich rządu kolaboracyjnego, który no, nie splamił się takimi rzeczami jak inne rzeczy, rządy kolaboracyjne. Wolno nam z dzisiejszego punktu widzenia oceniać jako dobre. A może w tamtych realiach, gdyby taki rząd kolaboracyjny zaistniał, niejednego by uratował, może by w niejednym zakresie doprowadził do pewnego rodzaju złagodzenia terroru czy innych pozytywnych rzeczy. Wydaje mi się, że tu historyk nie może być też wywłaszczony z kompetencji oceny z dzisiejszego punktu widzenia. Natomiast na pewno nie wolno tak, że potępimy królów francuskich sprzed edyktu nantejskiego za to, że nie byli tolerancyjni. bo nie znali tego pojęcia i to jest nonsens. To jest właśnie to, co już potępiłem dzisiaj. I ostatnia sprawa. Wielkim historykom, a Władysław Konopczyński takim był, przetrafiało się napisać coś, co od prezentyzmu nie bywało wolne. Mam na myśli na przykład książkę o Fryderyku II. Tam nie ma kłamstw, tam nie ma fałszowania źródeł, ale kiedy przeczytał to Józef Heldman, będący uczniem
Konopczyńskiego,
to powiedział, że no to jest tak, że profesor pisze o Fryderyku II, a tak naprawdę patrzy na portret
na współczesny
Adolfa Hitlera.
Tak, tak. Też politycznie zaangażowany dosyć
tak,
mocno.
Tyle chciałem tu powiedzieć. Profesor Król się zajmie.
Szanując dyscyplinę dyskusji i bieg czasu, zrobię tylko mały przypis do wypowiedzi profesora Kornata. Jeśli się mówi, że w Polsce nie było Quislinga, mówiąc w skrócie, to moim zdaniem na podstawie wiedzy nabytej z biegiem czasu, co nie ma nic wspólnego z prezentyzmem. Trzeba dodać, że nie było też ze strony okupanta zapotrzebowania na polskiego Quislinga. I to jest klasyczny przykład, czym się różni prezentyzm od wiedzy nabytej po latach, którą można spożytkować, żeby uzupełnić pewnego rodzaju twierdzenie czy aksjomat. My się szczycimy tym, że nie było Quislinga, ale jest tutaj dozwolone. Prawdopodobnie, gdyby zaistniała potrzeba ze strony okupanta niemieckiego na tworzenie warunków politycznych w obszarze okupacji z Polską, to tacy Quislingowie mniejszej, większej rangi by się pojawili.
Jeden się zgłaszał sam.
Nie jeden.
No właśnie.
Nie jeden, a przypadek eksperymentu Goralen-Folku pokazuje, że w mikroskali
podejmowano takie... ale pewnie profesor Wołos myśli o profesorze Studnicki.
Tak, rozumiem.
To jest jeszcze trochę inna skala. No ale chcę jedno zdanie tylko jeszcze dopowiedzieć, żeby z tego przypisu wynikła pewna generalniejsza uwaga. Prezentyzm to nie oznacza, że my jesteśmy pozbawieni możliwości oceny z perspektywy czasu. Bo często ta ocena z perspektywy jest ważnym uzupełnieniem tego, co się zdarzyło i co było oceniane przed wieloma laty.
Ale to
i
jest,
o to bym się chciał upomnieć.
Ale czy to jest prezentyzm, czy stwierdzenie faktu? Bo to dzięki badaniom wiemy, że tej woli nie było. My tego nie wymyślamy, tylko mamy potwierdzenie, że te próby Studnickiego przebijania się do Berlina z różnymi propozycjami napotkały tam brak zainteresowania wykonawczego. I to jest jak najbardziej oparte na wiedzy historycznej.
Na wiedzy wieloaspektowej, z różnych elementów zbieranych.
Dobrze, tak. Dobrze, to się umówiliśmy.
To chyba rzeczywiście ważne rozróżnienie. Szanowni panowie, też pilnując dyscypliny czasu, mamy jeszcze kilka minut dosłownie. Słuchają nas oczywiście widzowie w internecie. Swoją drogą chciałem tylko panie profesorze jeszcze powiedzieć, że dzięki temu, że ta dyskusja będzie w internecie, pewnie obejrzy nas co najmniej, tak myślę, mam nadzieję, kilkaset, a może nawet więcej osób, a gdybyśmy tej transmisji
nie mieli,
pewnie byłoby tu na sali może kilkanaście.
Szkoda, że nie
albo
kilkanaście tysięcy.
Kilkadziesiąt. No nie wiem, może byłoby się postaramy miło. Z jakąś
może
promocją.
Może kiedyś dojdziemy do,
ale,
że tak powiem, publiczności. Zmierzamy się. Piłkarski.
Tak jest. Tak, ale
wierzmy w to.
Zmierzając ku końcowi, bo też słuchają nas oczywiście dydaktycy, nauczyciele. Panowie mają również kontakt na uczelniach właśnie z przedstawicielami młodego pokolenia historyków. I chciałem zapytać na koniec, może już tak krótko, czy w takim nauczaniu na poziomie już, no nie wiem, podstawowym, średnim, oczywiście wyższym, czy to przykładanie wagi do właśnie warsztatu historyka, metodologii historii jest wystarczające? Czy powinno być większe?
Dzisiaj w Polsce, tak?
Tak, dzisiaj w Polsce. I czy również według panów na tych niższych poziomach edukacji, nauczania, również ten warsztat historyczny powinien być w ramach lekcji historii jednak akcentowany i zaznaczany?
Ja odpowiem, jeżeli można, krótko. Nauczyciel nie ma na to w ogóle czasu. Od tego zacznijmy.
Może teraz będzie miał więcej.
Może teraz będzie miał
więcej godzin.
Natomiast my na studiach dostajemy, przepraszam za to określenie, materiał słabiej przygotowany niż jeszcze 2-3 dziesięciolecia temu, kiedy tego czasu na historię było więcej, ale było też to, o czym panowie mówiliście, większe zapotrzebowanie na historię. Proszę mieć świadomość, że społeczeństwo polskie staje się coraz bardziej społeczeństwem ahistorycznym i coraz bardziej upodabnia się do społeczeństw zachodnich. W Stanach Zjednoczonych to jest ahistoryzm, jest w ogóle już czymś wyjątkowym. To jest w ogóle fenomen, że tam powstają tak wielkie dzieła historyczne w społeczeństwie ahistorycznym.
Są ahistoryczne masy i historyczne elity.
I historyczne elity. U nas to nie wygląda może jeszcze tak, ale trafić z konkretną wiedzą historyczną do ucznia szkoły podstawowej średniej jest coraz trudniej, a trafić do niego z wiedzą uzbrojoną jeszcze elementy warsztatowe i metodologiczne jest rzeczą niemalże niemożliwą. I teraz przychodzą ci ludzie na studia też historyczne, i my musimy się napocić bardzo, 3-4 razy więcej niż kiedyś, żeby pewne podstawowe tylko kwestie, o których tutaj mówimy, mieć możliwość im przekazać. Także niestety ten proces postępuje, a zdalne nauczanie przy wszystkich jego zaletach proces pogłębia i to szybko. Ja tu jestem pesymistą, panie Jan.
Ja bym chciał powiedzieć jeszcze coś na ten temat. Nie wiem, czy ja do końca zrozumiałem, o co panu chodziło, ale tak, no jeśli chodzi o szkołę, to się nie będę wypowiadał, bo nie mam z nią do czynienia. Wydaje mi się jednak, że na pewno jest coraz gorzej i musi być źle. Czy to się uda zatrzymać, ten pochód ku coraz gorszemu, nie wiem. Oby władze obecne miały to na uwadze. To brzmi jak pium desiderium, ale tak trzeba powiedzieć. Skoro zrobiono szkołę średnią, 3-letnią, a szkoła średnia to jest fundament wykształcenia, który przygotowuje do dalszego uniwersyteckiego, jeżeli się zrobiło 3-letnią szkołę, zredukowało drastycznie nauczanie historii, tam nic się nie da. Tam choćby Władysław Konopczyński zmartwychwstał jako nauczyciel, poszedł, nic by nie zrobił. Tam po prostu zaraz dzwonek, do widzenia, koniec. Takie są wszystkie opowieści.
Kółka historyczne.
No może. Ale są? Prawda jest taka, że tam się niewiele da zrobić. Przywrócenie 4-letniej szkoły średniej jest wielkim osiągnięciem obecnego rządu. I chcę, żeby to wybrzmiało stanowczo. Tylko teraz trzeba mądrze to jeszcze zagospodarzyć, bo to jest inny temat. Natomiast jeśli chodzi o akademickie obszary uprawiania historii. No cóż, też jest niedobrze. Myślę, że zgodzimy się wszyscy, że słabnie poziom prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych. Wnioski profesorskie coraz gorzej wyglądają, to powie chyba lepiej ode mnie członek Rady Doskonałości.
Nie powiem, ale tajemnica, się zgadzam.
Tajemnica.
No, więc chciałem powiedzieć tylko tyle, że to jest bardzo źle. Nie chcę tak narzekać, bo to też nie o to chodzi, ale widać, że jest nie najlepiej. Placówki z tradycjami, gdzie jest zwarte środowisko historyczne, gdzie nie jest rada na przykład naukowa czy wydziałowa, nie składa się z mieszaniny różnych ludzi, że to tak wyrażę. Tam jest łatwiej bronić poziomu. To na pewno. Dalej, są enklawy, więc gdzie jeszcze się jako tako trzyma to, ale w ogóle to nie wygląda dobrze, więc ja za optymistę tutaj nie wystąpię. Nie chcę deprecjonować też poważnych osiągnięć rozmaitych ludzi, rozmaitych ważnych książek, dobrych dyskusji, bo takie też się trafiają. Pozytywną rzecz, jaką widzę, mnie jednak, bo tu myśmy się zgodzili już, że jest zjawisko ahistorycznego kształtowania się społeczeństwa, jednak w polskich realiach jakieś zapotrzebowanie na popularyzację historii, na taką historię podaną w sposób przystępny jest. To jest pozytywne. Pozytywne jest na przykład to, że weźmy te gazety nasze dzisiaj. Wszystkie mają dodatki historyczne. Tak, kiedyś tak nie było. Mają. Tam poprzekazuje się dużo ważnych rzeczy. Nie będę wymieniał tytułów teraz, bo to byłaby forma reklamy, zresztą wszystkich bym nie wymienił, ale nie chodzi mi o oceny. W niektórych są skandaliczne też teksty, skandaliczne, szkalujące rozmaitych bohaterów historycznych i tak dalej, ale pomijmy to. Per saldo to świadczy o pewnym pozytywnym pragnieniu wiedzy historycznej ze strony takich ludzi, którzy nie zdobyli akademickiego wykształcenia historycznego, ale mają poczucie, no, że skądś przychodzą, do kogoś zmierzają, coś wiedzieć o przeszłości własnego narodu i państwa. To bym powiedział jako pozytywne. Co bym jeszcze powiedział pozytywne? Relatywnie jest lepiej jednak na polu otwarcia się na zewnątrz. Czyli gdyby zliczyć liczbę dotowanych z pieniędzy budżetowych książek historyków polskich przekładanych w różnych programach na języki obce, to jest ona większa niż w latach 90. W latach 90. tego po prostu, to się w ogóle na nic nie było, prawda? Grosza nie było na nic. Dzisiaj są te programy, sam z nich korzystałem. No nie jest to źle. No i ostatnia rzecz, mamy te placówki nowe. No i IPN, nazwać go nowym nie sposób, ale mamy Instytut Pileckiego, mamy Muzeum Historii Polski, mamy Muzeum Powstania Warszawskiego, mamy no jeszcze teraz Instytut de Republika, który teraz obraduje beze mnie, bo już tutaj jestem, więc krótko mówiąc, to są wszystko pozytywne fakty, więc są rzeczy złe, bardzo złe, odbudowa szkoły wydaje mi się najważniejsza, no i niedopuszczenie do dalszej degradacji uniwersytetu. Ale to jest tak szeroki temat, którego nie będę zaczynał. Mianowicie bez odbudowy szkoły i bez powstrzymania procesu degradacji uniwersytetu. To pojęcie degradacji rozumiem bardzo szeroko. No, mówiąc krótko, jeżeli pewna uczelnia, którą tak się zdarzyło, udało mi się z pozytywnym wynikiem skończyć, rektor Senat wydaje zarządzenie, że wykładowca do ucznia może mówić na ty, no to pytanie, gdzie jesteśmy? To są też przeobrażenia. Idzie walec.
Może czy powinien?
Idzie walec, to jest ta różnica. Walec rozkładu. No, nawet nie wiem, jak to brzmiało. Nie chcę teraz przekłamać. Więc po prostu no, to pokazuje pewne problemy, które mamy.
Znaczy, ja krótko powiem w ten sposób. Jeżeli mówimy o nauczaniu akademickim, bo za to odpowiadamy.
Tak.
Musimy robić swoje, to jest, że przytoczę cytat z takiego wiersza czy hymnu tutaj z okresu zaboru pruskiego. Musimy siać, choć wiatr zabiera ziarno. I to, o czym tu mówiliśmy o warsztacie historyka, musi docierać do naszych uczniów, bo właśnie zgodzę się, że często od nas oni po raz pierwszy dowiadują się o tym, że trzeba być rzetelnym, szukać prawdy, opisywać tą prawdę i rok po roku, z każdym rocznikiem, który przychodzi, my na nowo musimy to powtarzać, że to jest kanon i ja wierzę w to głęboko i to jest pozytyw, że duża część naszej młodzieży, której to przekazujemy, przyjmuje to jako pewnik.
Pies jest pogrzebany, jak słusznie zauważył Marek Kornak, w szkole średniej. Szkoła średnia, jeśli idzie o przedmioty humanistyczne, powinna uczyć elementów podstawowych warsztatu myślenia logicznego. Nie nadmiaru faktów, nie uprawiania myślenia talmudycznego, ale właśnie na zasadzie przyczyna, skutek, tak, ale. Z tymi elementami warsztatu podstawowego, część z tej młodzieży pójdzie na studia humanistyczne i tam będzie ten warsztat dalej rozwijać. Natomiast reszta pójdzie do innych zawodów, ale będzie miała umiejętność myślenia logicznego, które się zawsze przydaje w życiu.
Szanowni panowie, myślę, że to była bardzo dobra puenta. Jeszcze tylko z pozytywów powiem to, że myślę, że takim elementem jest fakt, że się spotkaliśmy, że porozmawialiśmy o warsztacie historyka, o metodologii. Wydaje mi się, że takich spotkań na temat właśnie tego, kim jest historyk, jakie są jego rola, zadania, nie ma zbyt wiele i to chyba należy uznać za pozytywny aspekt. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy. Wiem, że to temat jest bardzo obszerny. Nie udało się na pewno o wielu aspektach powiedzieć, ale bardzo dziękuję za wszystkie
głosy.
Panie Janie,
postulowałbym kolejne spotkanie z udziałem nauczycieli i roztropnych uczniów.
Oczywiście. Dziękuję. Myślę, że to bardzo ważne.
Dziękuję bardzo.